O kobietach takich jak Michelle mówi się kobieta bluszcz. Uwodzicielska, zalotna. Jednym spojrzeniem skłonna przekonać cię do wszystkiego, co tylko zechce. Omota cię, osaczy. Sprawi, że nie będziesz widział poza nią świata. Jest taką kobietą, którą albo się nienawidzi, albo kocha. Na swoje nieszczęście, bohater dzisiejszej historii wybrał to drugie. Jeżeli jesteście ze mną na bieżąco, to doskonale wiecie, że na tym kanale skupiamy się nie tylko na ofiarach i oprawcach, ale najdokładniej jak tylko pozwalają nam na to źródła, omawiamy także policyjne śledztwa. Wczuwamy się w rolę detektywów, przesłuchujemy świadków i krok po kroku odkrywamy nowe wskazówki, które finalnie doprowadzają nas do sprawcy. A co jeśli wam powiem, że jeśli tylko chcecie, możecie naprawdę znajdować się w centrum takiego dochodzenia? Analizować ślady, poszlaki, pobierać odciski palców, badać motywy, wnikać w mroki umysłu przestępcy, nauczyć się sztuki perswazji, tak niezbędnej w przeprowadzaniu efektywnych przesłuchań i, co chyba najważniejsze, przyczynić się do bezpieczeństwa naszego kraju. Taką możliwość daje wam partner dzisiejszego odcinka. Niepubliczna Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie i Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne o specjalności Kryminologia i Kryminalistyka. Studia przewidują zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym na strzelnicy i w laboratorium. Tak więc jeśli jesteście zainteresowani, nie ma sensu się wahać. Rekrutacja rusza już dziś, 6 maja 2024 roku. Wszystkie niezbędne linki zostawiam w opisie. Michelle urodziła się w Hurst, w Teksasie. Mieście uznawanym za przedmieścia Dallas i Fort Worth. Mieszkała z rodzicami, bratem i starszą siostrą Laurą. Choć nie wiadomo, czym zajmowała się jej matka, ojciec był wyjątkowo barwną postacią. Pracował dorywczo na budowie, a gdy nie miał zleceń, zatrudniał się jako złota rączka. Gdy komuś szwankował kran, zepsuła się spłuczka albo trzeba było wymienić zamek w drzwiach, nie miał sobie równych. Ale to nie umiejętności sprawiły, że stał się w okolicy osobą dość dobrze znaną. Sąsiedzi mówili wprost, że był oszustem. Po okolicy krążyły pogłoski, że nie raz i nie dwa próbował wyłudzić odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych. Oczywiście za szkody, których nigdy nie doznał. Aż wreszcie został przyłapany na gorącym uczynku. Wiadomość o oszustwie w ekspresowym tempie rozeszła się po okolicy. A to miało fatalne skutki, zwłaszcza dla jego dzieci. Bo temat ich ojca bardzo długo był elementem szkolnych żartów, a uczniowie drwili z córek lokalnego cwaniaczka. Niewykluczone, że to właśnie po ojcu Michelle odziedziczyła te wątpliwe moralnie umiejętności. Od małego umiała bowiem kłamać i manipulować jak nikt, dzięki czemu zawsze dostawała to, czego chciała. Najlepiej jej szło z mężczyznami. Ładna, drobna, długowłosa. Doskonale wiedziała, jak przyciągnąć wzrok, jak spojrzeć, co powiedzieć i jak się zachować, by uwieść, usidlić i sprawić, by osoba, którą sobie upatrzyła, zachowała się dokładnie tak, jak zapragnęła. Była w tym tak dobra, że gdy chodziła do liceum, wprost nie mogła opędzić się od chłopaków gotowych zrobić wszystko na jedno jej skinienie. Jednym z nich był o rok od niej młodszy, 16-letni Kenneth. Trudno powiedzieć coś więcej o ich miłości. Czy chodzili ze sobą kilka dni, tygodni, a może miesięcy? Czy łączyły ich podobne zainteresowania, pasje, marzenia? Czy mieli o czym rozmawiać? Niemniej w pewnym momencie Michelle ogłosiła, że jest w ciąży. Gdy Kenneth się o tym dowiedział, stanął na wysokości zadania. Choć był przecież jeszcze bardzo młody, nie przestraszył się zmian, nie uciekł. Nie próbował też nakłonić Michelle do adopcji. Jak przystało na zakochanego, porządnego faceta, obiecał, że zrobi wszystko, by jego nowej rodzinie niczego nie brakowało. I jak obiecał, tak zrobił. Szkoda tylko, że nie wiedział, że dziecko nie jest jego. Michelle w międzyczasie wdała się bowiem w romans z innym kolegą ze szkoły, Johnem Polem, i to on był ojcem. Pomimo iż była tego w pełni świadoma, nie wspomniała o tym swojemu nowemu chłopakowi ani słowem, pozwalając mu tym samym wierzyć, że to jego syna nosi pod sercem. Żyjąc w tej błogiej nieświadomości, zaraz po narodzeniu synka, którego nazwali Lee, Kennedy wziął z Michelle szybki ślub, a następnie wstąpił do wojska. Zarabiał sporo, na tyle dużo, by nie tylko na wszystko im wystarczało, ale i jego żona nie musiała pracować. Wygodne życie wymagało jednak pewnych poświęceń. Często musieli się przeprowadzać, jeździli od miasta do miasta, aż ostatecznie na dłużej wylądowali w Niemczech. Tam 2 lata później na świecie pojawił się ich drugi syn Andrew, a następnie córka, której imienia nie podano do mediów. Sielanka trwała jeszcze przez jakiś czas, ale po mniej więcej 5 latach wspólnego życia Michelle i Kenneth postanowili się rozstać. Mężczyzna przyłapał bowiem swoją żonę na romansie i nie chciał być dłużej z osobą, która go okłamuje. Michelle wystąpiła z wnioskiem o alimenty, a gdy je otrzymała, na całą trójkę, a nie na biologiczną dwójkę, wróciła do rodzinnego miasta. A tam czekał na nią już kolejny adorator, bo mężczyzn przyciągała do siebie jak magnes. Brandon nie był jej obcy. Znali się jeszcze ze szkoły, a ona doskonale wiedziała, że od zawsze mu się podobała. Gdy na siebie wpadli, wymienili kilka zdań, a potem spędzili miło czas na randce. Zostali parą, zamieszkali razem. Mężczyzna pokochał wszystkie jej dzieci jak swoje. Było im najwyraźniej ze sobą dobrze, wobec czego wkrótce zaczęli rozmawiać o ślubie. Wyznaczyli już nawet datę, która zbliżała się do nich wielkimi krokami. Ale na kilka dni przed planowaną ceremonią wyszło na jaw coś, co po prostu nie mieściło się Brandonowi w głowie. Michelle oznajmiła, że nie może stanąć na ślubnym kobiercu, bo oficjalnie wciąż jest żoną Kenneta. Rozstali się, ale nie wzięli rozwodu. Nie to, żeby o tym nie myślała, już dawno chciała to zakończyć oficjalnie, ale zwyczajnie się bała. Kenneth nie był bowiem zbyt dobrym mężczyzną. Nie miała z nim łatwego życia. Miał ciężką rękę. Lubił się awanturować. Dlatego obawiała się, że jak wyśle mu papiery, wpadnie w szał i odbije się to na nich wszystkich. Nie powiedziała mu o tym wcześniej. Zwlekała aż do końca, bo się wstydziła. Michelle zawsze miała na wszystko doskonałą wymówkę. Wiedziała, co i jak powiedzieć. Dlatego mimo iż Brandon był na nią wściekły, widząc łzy i szczere, jak mniemał, zapewnienia o wielkiej miłości, dał ukochanej jeszcze jedną szansę. Wtedy nie wiedział jeszcze, jak wielki błąd popełnia. Gdy już sobie wszystko poukładali, w 1994 roku wzięli ślub. Początkowo było jak w bajce, wspominał mężczyzna po latach. On był właścicielem firmy dentystycznej, a ona przez jakiś czas pracowała jako asystentka stomatologa w zaprzyjaźnionym gabinecie, z którego podkradała różne przedmioty. Niemal codziennie przynosiła do domu jakieś fanty. Szczoteczki, pasty, jakieś narzędzia i inne drogie urządzenia. Aż wreszcie została na kradzieży przyłapana i zwolniona. Od tamtej chwili często zmieniała zajęcia, ale żadne z nich nie dawało jej satysfakcji. W efekcie stawała się coraz bardziej rozdrażniona. Uważała, że zasługuje na więcej. Często w rozmowach z Brandonem podnosiła temat, że nie chce, by żyli od wypłaty do wypłaty. Oczekuje od życia czegoś lepszego. Mężczyzna ignorował jej narzekania. niewiele mógł z tym przecież zrobić. Pracował tyle, ile mógł, również po godzinach. Ale pięcioosobowa rodzina była bardzo droga w utrzymaniu. Tym bardziej, że Michelle nigdy nie należała do kobiet, które potrafią oszczędzać. Lubiła wydawać, chodzić na zakupy, kupować drogie ubrania, buty i torebki. Michelle postanowiła więc wziąć sprawy we własne ręce. Znalazła pracę na słuchawce, a że dzienne zmiany nie były zbyt korzystne finansowo, powiedziała mężowi, że będzie pracowała na nocki. I wtedy coś się zmieniło. Brandon zauważył, że Michelle zaczyna dobrze zarabiać. W normalnych okolicznościach bardzo by go to cieszyło, ale kobieta przynosiła do domu naprawdę duże sumy. Niejednokrotnie widział u niej grube pliki gotówki, co sprawiło, że stał się wobec niej bardzo podejrzliwy. Przypuszczał, że może mieć romans, dlatego któregoś dnia poprosił, by podała mu numer do swojej pracy. Argumentował to tym, że zawsze coś może się wydarzyć. Ktoś może mieć wypadek, więc wolałby mieć z nią stały kontakt. Nie zaprotestowała, a on jeszcze tego samego wieczoru postanowił sprawdzić, czym tak naprawdę jego ukochana się zajmuje. Złe przeczucia, jakie od jakiegoś czasu go prześladowały, wcale go nie myliły, bo szybko wyszło na jaw, że Michelle okłamała go po raz kolejny. Nie pracowała na słuchawce w żadnej firmie, a w nocnym klubie. Był wściekły i nie zamierzał tego tak zostawiać. Wstał, ubrał się i pojechał pod wskazany adres. Wszedł do środka. Zlokalizował Michelle i, co w tej sytuacji nie dziwi, zrobił jej awanturę. Masz 5 minut, żeby się ubrać i wyjść ze mną, krzyknął, a ona posłusznie spełniła jego żądanie. Niestety jego problemy na tym się nie skończyły, bo o ile udało mu się zmusić Michelle do rzucenia posady, tak nie potrafił jej zmusić do wierności. Sąsiedzi zaczęli plotkować. Za każdym razem, gdy go widzieli, powtarzali, że pod ich dom podjeżdżają jakieś nieznane samochody, przynajmniej 2 różne, na zmianę. Początkowo nie brał tego na poważnie, ale z każdym następnym donosem zaczynał mieć coraz więcej wątpliwości. Nie mógł zapytać Michelle wprost, przecież i tak by się wyparła. A musiał znać prawdę. Nie mógł polegać tylko na pogłoskach. Dlatego pewnego dnia pojechał do sklepu i kupił kilka dyktafonów, które zamontował w mieszkaniu. A wtedy brudna prawda o kobiecie wyszła na jaw. Zdradzała go i to z 2 różnymi mężczyznami jednocześnie. Znowu się pokłócili, a Michelle w złości zaczęła się na nim mścić. Wlała środki chemiczne do jego wartego kilka tysięcy dolarów akwarium, a następnego dnia powiedziała mu, że jego pies źle się poczuł. Zabrała go więc do weterynarza, by go uśpić. Tego już było dla mężczyzny za wiele. Wybaczał jej tyle razy. Był skłonny wiele poświęcić, ale tego, co zrobiła, po prostu nie mógł przeboleć. Jeszcze tego samego dnia wyprowadził się z domu, a wkrótce złożył pozew o rozwód. Michelle tymczasem nie próżnowała. Z tego, co dowiedział się później Brandon, wróciła do swojego pierwszego chłopaka, Paula Johna, notabene biologicznego ojca jej pierwszego syna. Z tego, co wiadomo, przez 8 lat układało im się całkiem nieźle. Co prawda nigdy nie wzięli ślubu, ale żyli jak małżeństwo. Wyglądało na to, że się kochają i jest im ze sobą dobrze. Ale były to tylko pozory, bo wkrótce także John Paul na własnej skórze przekonał się, że Michelle po prostu nie można ufać. Wracała do domu późno, szczebiotała z kimś często przez telefon. Wychodząc, ubierała się jak na randki. W efekcie, tak samo jak jej poprzedni partnerzy, o czym John Paul z pewnością nie miał pojęcia, on również zaczął ją podejrzewać o romans. Pewnego dnia, korzystając z okazji, że Michelle zostawiła torebkę w pokoju, przejrzał jej zawartość. W torebce znajdowało się kilka rachunków. Ten za obroże dla psa nie dziwił, ale już ten za bitą śmietanę i wiśnie owszem. Tym bardziej, że nic podobnego nie widział w lodówce. Jeszcze więcej wątpliwości wzbudził w nim jednak notes i lista rzeczy do zrobienia. Jeden z zapisków bowiem brzmiał: kupić kartkę dla Grega. A on nie znał nikogo o takim imieniu. Wtedy włos zjeżył mu się na głowie. Od tamtej chwili nie mógł przestać o nim myśleć. Zastanawiał się, kim jest ten tajemniczy mężczyzna, aż wreszcie nie wytrzymał. Zapytał Michelle wprost, czy ma romans, a ona powiedziała, że tak. Wyszedł z mieszkania tak jak stał, ale gdy się uspokoił, po kilku dniach wrócił, by zabrać z niego wszystkie swoje rzeczy. Wtedy przeżył szok, bo okazało się, że Michelle prowadzi wyprzedaż garażową i z uśmiechem na ustach wyprzedaje wszystkie jego drogie sprzęty za bezcen. Taką właśnie kobietą Michelle była. Złośliwą, podstępną i mściwą. Jej dzieci nie miały w tamtym okresie łatwego życia. Zgodnie z tym, co jej synowie mówili po latach w wywiadach, bardzo często się przeprowadzali. Wędrowali od motelu do motelu. Pomieszkiwali w przyczepach u kolejnych kochanków matki. Chaos i brak poczucia bezpieczeństwa był nieodłączną częścią ich egzystencji, bo matka niekoniecznie stawiała ich na pierwszym miejscu. Na piedestale zawsze bowiem stawiała mężczyzn i to pod kolejne romanse podporządkowywała ich życie. Greg, z którym zaczęła się spotykać w 2007 roku, jeszcze w trakcie związku z Johnem Paulem, od dawna jej się podobał. Widywała go w barze, słyszała o nim co nieco i w końcu postanowiła uwieść. Wysoki, mocno zbudowany, 2 lata młodszy z niebieskimi oczami, był dokładnie w jej typie. Jakby tego było mało, był wyjątkowo bogaty. Prowadził dobrze prosperującą firmę komputerową DVW IT Pro, co bardzo jej imponowało, bo sukces pociągał ją jak nic innego. Był po 2 lub, jak mówią inne źródła, nawet 3 rozwodach i tak jak ona szukał miłości. To miłość od pierwszego wejrzenia, mówiła podekscytowana koleżankom i niewiele myśląc, pewnego dnia od słów przeszła do czynów. Podeszła, zaczęła rozmowę. Użyła swojego wdzięku, zalotnego spojrzenia, prowokacyjnego stroju i poskutkowało, bo zaprosił ją na randkę. Umówili się za kilka dni w nocnym klubie. Greg przyszedł z bratem Michaelem, ale ten niemal od początku trzymał się z tyłu. Nie dało się bowiem nie zauważyć, że jest między nimi chemia i to bardzo silna chemia. W efekcie spotkanie przebiegło w bardzo intymnej atmosferze. Michelle prowokowała strojem, flirtowała, wysyłała jednoznaczne sygnały, a Greg nie potrafił się temu oprzeć. Rozmawiali, namiętnie całowali, a potem, co zaszokowało wszystkich, przeszli do rzeczy, dla których zwykle wynajmuje się pokój w hotelu, jak mówił później w wywiadzie jego brat. Okazało się, że Greg był naprawdę czułym, miłym, wrażliwym facetem o gołębim sercu. Od dzieciństwa, by bronić się przed ojcem, trenował sztuki walki. Był posiadaczem czarnego pasa. Interesował się też kulturystyką. Dlatego, gdy jego pierwszy biznes zaczął przynosić zyski, zainwestował we własną siłownię, która również po czasie zaczęła przynosić profity. Ze swoją córką Taylor miał doskonałe relacje. Dziewczyna mogła na nim polegać jak na zawiszy. Gdy miała jakiś problem lub chciała zwyczajnie ponarzekać na trudny nastoletni los, ojciec zawsze służył jej uchem. Doradzał, pomagał i jak mógł podnosił na duchu. Z jej matką również łączyły go ciepłe relacje. Kobieta przyjaźniła się z jego kolejnymi partnerkami i nie miała żalu, że układa sobie życie. I właśnie na takich mężczyzn jak Greg polowała Michelle. Oddanych, kochających, wrażliwych i ufnych. Spotykali się coraz częściej. W restauracjach, barach, klubach. Ona siadała mu na kolanach, trzymała za rękę, obdarowywała pocałunkami. Nic więc dziwnego, że Greg całkowicie stracił dla niej głowę, a ona wkrótce zaszła w ciążę. Niedługo po narodzinach ich córeczki Mikaeli, we wrześniu 2008 roku, wzięli ślub. Wyglądało na to, że wreszcie obydwoje są szczęśliwi. Greg znalazł atrakcyjną, temperamentną, szaloną, pewną siebie kobietę, o jakiej zawsze marzył. A Michelle swojego rycerza w lśniącej zbroi, jak zwykła o nim mawiać. Mężczyznę, który spełni wszystkie jej oczekiwania. I którego być może nie będzie zdradzała. Greg postawił ją bowiem na piedestale i nigdy jej z niego nie ściągał. Traktował jak księżniczkę, swój największy skarb, o którym nie można było powiedzieć złego słowa. Obdarowywał ją drogimi prezentami, spełniał każdą, nawet najbardziej wyszukaną zachciankę. Zabierał na wakacje, kupował ubrania, biżuterię. Zapłacił za upragnioną operację piersi, a nawet zatrudnił nianię i gosposię, by nie musiała się przemęczać. A gdy zaczęła narzekać na nudę, natychmiast zainwestował w sklep z mrożonymi jogurtami o nazwie Blueberries i podarował jej go w prezencie, by mogła zająć się organizacją, zaopatrzeniem i nadzorowaniem całego biznesu. Michelle bez ograniczeń korzystała z jego karty. Wydawała pieniądze na prawo i lewo, nie przejmując się cenami. Mieszkali w ogromnym, wartym 800 tysięcy dolarów domu na przedmieściach Fort Worth w miejscowości Keller, na zamkniętym, bardzo ekskluzywnym osiedlu przy Jacob Lane. W ich garażu stały dwa bardzo drogie Mercedesy, których Greg był fanem. Ale dla niego to było za mało. Chcąc zapewnić swoim bliskim jeszcze lepsze warunki życia, postanowił wybudować nowy dom. Dom, który dopracuje sam, w każdym najmniejszym szczególe. Jeszcze piękniejszy, okazalszy, ze specjalnie zaprojektowanym dla Mikaeli basenem. W ciągu kilku kolejnych lat dopiął wszystko na ostatni guzik. Kupił działkę, wynajął firmę budowlaną, zakupił projekt, wystarał się o pożyczkę hipoteczną. Był podekscytowany i przeszczęśliwy, że wreszcie wybuduje swój wymarzony dom. Gdy do mnie dzwonił, non-stop o nim mówił, mówiła później w wywiadach jego matka Betty. Dom miał kosztować w sumie 4,5 miliona, dlatego Greg zapamiętale zbierał na zaliczkę, którą miał wpłacić już w październiku 2011 roku. Choć z tego powodu dużo czasu spędzał w biurze, każdą wolną chwilę poświęcał rodzinie. On i jego żona organizowali dla Mikaeli huczne urodziny, imprezy pływackie nad basenem, grille dla kolegów synów kobiety, a także babskie wieczory dla koleżanek Taylor, córki Grega, która była częstym gościem w ich domu. Poza tym małżonkowie znani byli w okolicy z dość nietypowego hobby. Byli swingersami, chodzili na dyskoteki, a tam uprawiali miłość z innymi parami. Jakby tego było mało, domówki, jakie bardzo często zresztą organizowali w swoim domu, były mocno zakrapiane i tak głośne, że sąsiedzi nieraz zmuszeni byli wzywać policję. Wiedli więc bajkowe, wygodne, nieco może zbyt rozrywkowe, ale w gruncie rzeczy normalne życie. I przynajmniej na pozór stworzyli poprawnie funkcjonującą patchworkową rodzinę. Na pozór, bo za zamkniętymi drzwiami wszystko wyglądało trochę inaczej. Mimo iż synowie Michelle uważali, że Greg jest dla niej idealnym partnerem, niekoniecznie darzyli go sympatią. Twierdzili, że zaprasza do domu typków spod ciemnej gwiazdy. Ma jakieś kontakty z mafią i złymi ludźmi. Podobną niechęcią darzyła Michelle także córka Grega. Mimo iż ona również na początku bardzo nową żonę ojca polubiła, Michelle zabierała ją bowiem na zakupy, do kina, a Taylor pojechała z nimi nawet na wakacje do Meksyku. W pewnym momencie coś się jednak zmieniło. Im więcej czasu ze sobą spędzały, tym ich relacje zdawały się pogarszać. Macocha zupełnie bez powodu bywała dla Taylor niemiła, opryskliwa, nierzadko złośliwa, aż wreszcie otwarcie wroga. Oczywiście tylko wtedy, gdy nie widział tego Greg, bo Michelle bardzo dobrze się kamuflowała. Nie mogła znieść, że jej ukochany tak dużo czasu poświęca córce. Daje jej wsparcie, miłość, drogie prezenty. A więc wszystko to, co w jej mniemaniu, należało się tylko i wyłącznie jej i ich biologicznemu dziecku. Była też zazdrosna o jej matkę, a było u żonę Grega, Kathy. Mężczyzna zbyt często z nią rozmawiał, zbyt często dzwonił, za bardzo angażował się w jej życie, co bardzo ją nie tylko drażniło, ale też niepokoiło. Być może obawiała się nawet tego, że mogą do siebie wrócić. W efekcie latem 2010 roku doszło do eskalacji, a ta miała tragiczne skutki. W te wakacje Greg i Kathy ustalili, że 12-letnia wówczas Taylor będzie spędzała w domu ojca znacznie więcej czasu niż dotychczas. Z ojcem spędzi dni powszednie, a z matką weekendy. Choć pomysł spodobał się zarówno ojcu, jak i córce, niekoniecznie przypadł do gustu Michelle. Nie powiedziała o tym głośno, ale stale prowokowała kłótnie i sprawiała, że wakacje z wymarzonych stały się dla jej pasierbicy udręką. Nie dało jej to jednak upragnionej satysfakcji. Chciała się jej z domu pozbyć, dlatego przeszła do podstępu. Przy każdej możliwej okazji sugerowała Gregowi, że Taylor ma problem z lekami na receptę. Znalazła w jej pokoju mnóstwo opakowań i zauważyła, że dziwnie się zachowuje. Ani Kathy, ani Greg nie chcieli w to wierzyć. Z dziewczyną nigdy nie było żadnych problemów. Ona sama również twierdziła, że to jakieś chore wymysły. Ale pewnego dnia wszystko się zmieniło. Michelle zaczęła źle się czuć. Bolał ją brzuch, miała mdłości. Greg zawiózł ją do szpitala, a tam okazało się, że doszło do zatrucia. Kobieta od razu wskazała palcem na pasierbicę. Powiedziała, że doskonale wie, że to ona dodała jej czegoś do porannej kawy i Greg powinien ją za to ukarać. Nie mając powodów, by jej nie wierzyć, mimo sprzeciwów córki, która zapewniała, że to kłamstwo, wysłał dziewczynę do ośrodka na leczenie, gdzie spędziła resztę wakacji. Matka nastolatki od początku była pewna, że to jakiegoś rodzaju zemsta, a jej córka została wrobiona. Dlatego po tym incydencie nie pozwalała jej już więcej zostawać w domu ojca na noc. Po prostu przestała jej ufać. Bała się, że może dojść do podobnej sytuacji w przyszłości. A to budziło w niej gniew. Chciała ją nawet pozwać za pomówienia, ale ostatecznie musiała z tego zrezygnować, bo nie miała pieniędzy. Podobne odczucia co do Michelle miało także rodzeństwo Grega, Michael i Michelle, którą dla rozróżnienia nazywano tą pierwszą. Nie lubili jej od pierwszej chwili, bo nigdy nie była dla nich miła. Poza tym odnosili wrażenie, że próbuje flirtować ze swoim szwagrem, a mężem Michelle, Brynem. Mężczyzna poskarżył się któregoś dnia żonie, że zawołała go na strych, by w czymś jej pomógł. A gdy przyszedł, ubrana była jedynie w spódnicę. Oczywiście później w chwili konfrontacji wszystkiego się wyparła. Greg uwierzył jej, a nie szwagrowi. Skaza jednak w sercach członków rodziny pozostała. 13 października 2011 roku. Keller, Texas. 140 Jacob Avenue. Rezydencja Grega i Michelle. Tego dnia, miesiąc po trzeciej rocznicy ślubu, Michelle i Greg zabrali swoją córeczkę Michaelę na koncert chóru, w którym śpiewała 14-letnia Taylor. Poszło jej świetnie, a ojciec, zaraz po wystąpieniu, pogratulował jej. Ucałował i wyściskał. Po tym czułym pożegnaniu zabrał żonę i młodszą córkę na kolację do Taco Bueno, a gdy zjedli, wrócili do domu. Jutro czekał ich bowiem wielki dzień. Mieli wpłacić zaliczkę za swoją nową, wymarzoną posiadłość, a także wreszcie sfinalizować kredyt hipoteczny. Do późnej nocy przeglądali więc wszystkie dokumenty. Rozmawiali o meblach, o wystroju. Położyli się do łóżka około pierwszej. Włączyli Netflixa, bo Greg nie mógł spać. Nie pospali jednak zbyt długo, bo około 3 nad ranem do ich sypialni przyszła zapłakana Michaela. Miała zły sen, była roztrzęsiona, wobec czego Michelle zabrała ją do salonu, by nie przeszkadzała ojcu. Mężczyzna bowiem wciąż nie mógł zasnąć, a szlochy dziewczynki mu tego nie ułatwiały. Zasnęły na kanapie przy włączonym telewizorze. Godzinę później coś wyrwało jednak Michelle ze snu ponownie i nie była to córka. Usłyszała hałas, jakiś huk, dlatego czym prędzej wstała i pobiegła w stronę sypialni, skąd dochodziły dziwne dźwięki. I wtedy zrobiło jej się przed oczami czarno. Gdy się ocknęła, zrozumiała, że w jej domu ktoś jest. Wtedy ponownie usłyszała huk, a zaraz potem kątem oka dostrzegła uciekającego z sypialni mężczyznę. Podbiegła do męża i przeżyła szok. Choć jej nogi chwiały się z przerażenia, sięgnęła po telefon i wezwała pomoc. Była 4:40 rano, gdy dyspozytor odebrał. W moim domu doszło do włamania. Mój mąż potrzebuje pomocy, mówiła z płaczem, a jej łkanie było tak głośne, że dyspozytor miał problem ze zrozumieniem słów, dlatego pytania musiał zadawać po kilka razy. Gdy na luksusowe osiedle po kilku minutach dotarła karetka, ratownicy przystąpili do udzielania mężczyźnie pomocy. Niestety było już za późno. Tymczasem Michelle czekała na policjantów na podjeździe. Rozmawiała z kimś przez telefon. Była rozhisteryzowana i strasznie płakała. Gdy przyjechali, powiedziała im dokładnie to samo co dyspozytorce. Do jej domu wtargnął intruz. Ona spała wtedy z córką w salonie. Córce na szczęście nic się nie stało, ale mąż potrzebuje pomocy. Z tego co widziała, włamywacz uciekł przez tylne drzwi. Nie mogłam mu pomóc, bo mnie też dopadł, tłumaczyła, pokazując funkcjonariuszom siniak na swoim policzku. Do środka weszło 3 policjantów. Bardzo ostrożnie. Obawiali się bowiem, że ktoś wciąż może się w nim znajdować. Byli zaskoczeni, bo w mieszkaniu było strasznie głośno. Na tyle, że nie byli w stanie ze sobą rozmawiać. Winowajcą był włączony niemal na maksa telewizor. Co ciekawe, naprzeciwko niego na kanapie wciąż spała córka małżeństwa. Najwyraźniej to rozdzierające bębenki w uszach dudnienie wcale jej nie przeszkadzało. Kiedy upewnili się, że są w domu sami, rozpoczęli oględziny i niemal od razu nabrali podejrzeń. Nic nie wskazywało bowiem na włamanie. Nie było śladów walki, poprzewracanych mebli. Za domem, gdzie bandzior miał uciec, nie było żadnych odcisków butów. Nie było też żadnych wybitych okien czy wyważonych drzwi. Ich zamki też były w stanie nienaruszonym. Co prawda na drzwiach prowadzących na podwórko i do sypialni rzeczywiście znaleziono ślady po śrubokręcie, który notabene wciąż leżał w sypialni na podłodze, ale wszystkie były tak powierzchowne, że gdyby drzwi były zamknięte, nikt nie byłby w stanie w taki sposób wejść do środka. Około 6:30 przed domem Grega i Michelle roiło się już od radiowozów, analityków, detektywów, a dom oklejono taśmą. Jako że sprawa miała charakter kryminalny, poszukiwano śladów, wskazówek, a przede wszystkim pistoletu. I szybko go znaleziono. Leżał na podłodze przy tylnych drzwiach prowadzących na zewnątrz, obok łuski, pustego opakowania po chusteczkach czyszczących marki Clorox i klucza francuskiego. Co ciekawe, nie należał do sprawcy, a do Grega. Miejsce w sejfie pod jego szafką nocną było bowiem puste. Wydawało się to śledczym bardzo dziwne, bo sprawcy zwykle zabierają ze sobą wszystkie dowody, zwłaszcza tak oczywiste jak ten. W ich głowach od razu pojawiło się kilka pytań. Czy to możliwe, by ktoś udał się na włam bez własnego sprzętu? Czy liczył na to, że nie zostanie zauważony, wobec czego nie będzie mu potrzebny? A jeśli już, to skąd miał dostęp do własności Grega? Czy wiedział o sejfie? Skąd miał kod do jego otwarcia? I czy istotnie był to włamywacz? bo z domu pary niczego nie skradziono. Nawet tych 20 000 dolarów, które leżały niemal na widoku, w szufladzie jednej z szafek przy łóżku. Przedmioty z mieszkania natychmiast przesłano do analizy, by sprawdzić, czy znajdują się na nich jakieś ślady biologiczne, odciski palców, fragmenty tkanin. Cokolwiek, co mogłoby pomóc przy identyfikacji sprawcy. Ale niczego takiego nie znaleziono. Wszystkie rzeczy zostały dokładnie wyczyszczone. Nie było na nich zupełnie nic. Intruz mógł oczywiście nosić rękawiczki, ale wiele wskazywało na to, że opakowanie po chusteczkach dezynfekujących znalezione na podłodze nie było jedynie przypadkowym znaleziskiem. Sprawca mógł ich użyć do zatarcia śladów, bo takie chusteczki były w stanie zniszczyć wszystkie dowody. Na miejsce sprowadzono policyjne psy, ale te niczego nie wyczuły. Rozpoczęto więc przesłuchania świadków i sprawdzanie lokalnego monitoringu. Wówczas wyszła na jaw rzecz jeszcze dziwniejsza. Sąsiedzi nikogo podejrzanego nie widzieli, a kamery nagrały tylko jeden obcy samochód. Samochód, który w takich okolicznościach musiał należeć do sprawcy. Policja natychmiast zidentyfikowała właściciela. Okazało się, że był nim młody chłopak, gazeciarz, który każdego dnia rozwoził mieszkańcom osiedla prasę. Miał alibi, nie miał z wtargnięciem do domu małżeństwa nic wspólnego. Został więc wykluczony, a detektywi coraz uważniej zaczęli się przyglądać żonie. Kobieta od początku zachowywała się dość dziwnie. Gdy pod jej dom zajechała policja, była nieadekwatnie do sytuacji, którą opisywała ubrana. Mówiła, że spała, a nie była ani w piżamie, ani w szlafroku. Miała na sobie normalne ubrania, makijaż, dokładnie ułożone włosy. Poza tym, choć głośno histeryzowała, wręcz krzyczała, nie uroniła ani jednej łzy. Około 6:40, zaraz po obejrzeniu jej policzka przez lekarzy, została przewieziona na komisariat. Mimo iż nikt jej o nic nie podejrzewał, ludzie przecież różnie zachowują się w sytuacjach stresowych, tak dla całkowitej pewności, jej dłonie i ubrania poddano badaniom na obecność prochu. Zrobiono też kilka zdjęć jej twarzy. Kilka minut później przyszły wyniki. Były negatywne. Michelle odpowiadała na pytania chętnie i już po 5 minutach chciała rozmawiać tylko o Gregu. Wersja, jaką przedstawiła, nie różniła się niczym od tej, jaką opowiedziała dyspozytorce i policjantom, którzy jako pierwsi zjawili się na miejscu. Ona i mąż do późna przeglądali dokumenty, które mieli podpisać następnego dnia. Gdy do domu wkradł się intruz, spała w salonie. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Została napadnięta, usłyszała huk, a potem znalazła męża. Ten mężczyzna był ubrany cały na czarno. Miał mocny akcent, sugerujący, że pochodził z terenów wiejskich. Wybiegł tylnymi drzwiami. Przekonywała, wskazując na siniak na policzku. Sądzę, że użył do tego klucza francuskiego, który znaleźliście na podłodze. Ale detektywi mieli co do jej słów coraz więcej wątpliwości. Bo nic, absolutnie nic nie wskazywało na włamanie, a jedynie na nieudolne jego upozorowanie. Choć ostentacyjnie rozpaczała, a po tym, jak powiadomiono ją o stracie męża, zaczęła głośno piszczeć i płakać, śledczy, którzy ją przesłuchiwali, czuli, że coś jest z nią nie tak. Odnosili wrażenie, że jej zachowanie jest jakieś takie teatralne, nienaturalne, ale nie oceniali jej. Wręcz przeciwnie. Traktowali jak ofiarę i starali się pomóc. Trzymali za rękę. Klepali pokrzepiająco po plecach. Po 2 godzinach, gdy Michelle trochę się już uspokoiła, przyszedł jednak czas na to, by skonfrontować ją z faktami. Dowody zebrane w jej domu z całą pewnością wykluczały bowiem włamanie. Psy nie wyczuły żadnego obcego zapachu. Kamery nie nagrały żadnych obcych ludzi. Musisz być ze mną szczera. To, co mówisz, mi nie pasuje. Nie było żadnego intruza. Ja i moi koledzy uważamy, że istnieją tylko 2 możliwości. Albo zrobiłaś to ty, albo on zrobił to sobie sam. Jeśli wydarzyło się coś niezamierzonego lub coś zatuszowałaś, proszę powiedz mi teraz, powiedział detektyw, a następnie przytoczył pewną historię. Słyszał o sprawie, w której mąż odebrał sobie życie, a żona wysprzątała miejsce zdarzenia, by otrzymać pieniądze z ubezpieczenia. Michelle natychmiast zaprzeczyła, by w jej przypadku doszło do podobnej sytuacji, a następnie krzyknęła: chcę prawnika, jestem obwiniana. Ale mimo wszystko dalej odpowiadała na pytania. Jeszcze przez jakiś czas kurczowo trzymała się swojej wersji. Sugerowała, by policja porozmawiała z byłą żoną Grega, Kathy, bo to ona może mieć z tym coś wspólnego. Poza tym jej mąż miał wielu wrogów. Był bogatym biznesmenem, ktoś mógł być na niego za coś zły. Wielokrotnie powtarzał bowiem, że musi spać z jednym okiem otwartym. Ale po jakimś czasie zaczęła pękać. Około 9:42 zaczęła płakać i powiedziała, że chce już iść. A detektyw wyszedł, by zadzwonić do jej krewnych, by ją odebrali. Ku jego zaskoczeniu, kobieta jednak wcale nie opuściła pokoju przesłuchań. Mamrotała pod nosem słowa: chcę tylko wyjść, chcę tylko wyjść. A gdy 20 minut później mężczyzna wrócił, wyznała: tak, on to zrobił, a ja wszystko ukryłam. Wyszlochała, ukrywając twarz w dłoniach. Wyczyściłam sprzęty chusteczkami Clorox, by córka nigdy nie dowiedziała się prawdy. Wytarłam jego ręce, wysuszyłam kocem i papierem toaletowym. Podrapałam framugę drzwi, by upozorować włamanie. Zostawiłam pod nimi wszystkie te rzeczy. Byłam w szoku, nie wiedziałam, co robię. Tłumaczyła, a na koniec dodała: rozwiązał pan sprawę, wygrał pan. Jej słowa wywołały na komisariacie poruszenie. Każdy chciał znać motyw. Zdaniem bliskich mężczyzna był bowiem szczęśliwy. Cieszył się na zakup domu, był zakochany. Ale kobieta nie potrafiła nic więcej powiedzieć. Twierdziła, że między nimi było dobrze. Nie mieli romansów, ale od mniej więcej 10 miesięcy mąż miał bardzo kiepski nastrój. Najpierw w grudniu stracił szwagra, który był jego najlepszym przyjacielem. Potem babcię, z którą był bardzo związany. Poza tym intensywnie ćwiczył na siłowni i przyjmował jakieś środki, które zamiast pomagać, sprawiały, że czuł się jeszcze gorzej. Po 5 godzinach została wypuszczona. Przyjechał po nią syn Lee, który zabrał ją do mieszkania jej starszej siostry Laury, z którą kobieta od prawie 6 lat nie miała żadnego kontaktu. Kobieta przyjęła ją do domu z otwartymi ramionami. Co zaskakujące, Michelle nie chciała rozmawiać z siostrą o mężu. Stwierdziła jedynie, że zrobił to sobie sam, a potem unikała jego tematu. Czasem nagle wybuchała płaczem, ale jej łzy nie wyglądały na szczere. Mówiła później w jednym z wywiadów Laura. Cały czas mówiła tylko o sobie, o tym, że traktują ją jak kryminalistkę. Zachowanie Michelle w następnych dniach stawało się jeszcze bardziej podejrzane. Rankiem pojawiła się w kuchni siostry bardzo ładnie ubrana, umalowana, z precyzyjnie ułożonymi włosami. Powiedziała, że jest strasznie głodna i chciałaby pójść na śniadanie do IHOP, knajpki znanej z serwowania omletów, naleśników i burgerów. I jak powiedziała, tak zrobiła. Wsiadła w BMW należące do Grega i pojechała na miasto. Po posiłku udała się do lokalnej kancelarii prawniczej, a tam wypisała 2 czeki na łączną sumę 18 tysięcy dolarów dla swojego przyjaciela, a zarazem adwokata, Kenneta. Pokryć je miała firma męża. Potem zrobiło się jeszcze dziwniej. Pojechała do siostry, by zabrać od niej swoje dzieci i zabrała je na tygodniowe wakacje do Grapevine, gdzie zatrzymała się w 3-gwiazdkowym hotelu Great Wolf Lodge z parkiem wodnym. Podczas gdy jej dzieci bawiły się w wodzie, ona była pochłonięta zakupami. Chodziła od sklepu do sklepu. Kupowała ubrania i biżuterię, a także kostiumy dla dorosłych na Halloween. Za wszystko płaciła pieniędzmi z konta męża. Tytułowała się bowiem dyrektorem biznesowym jego firmy. wystawiała czeki firmowe, robiła przelewy. W kolejnych dniach zaczęła wyprzedawać również jego majątek. Za pośrednictwem portalu Craigslist za 50 tysięcy dolarów sprzedała sklep z mrożonymi jogurtami Blueberries, a za 8 tysięcy listę klientów firmy komputerowej DVWIT. Jakby tego było mało, po rozmowach z bliskimi Michelle stało się jasne, że kobieta nie potrafi się zdecydować, co i komu ma mówić. Raz opowiada o włamywaczu, a raz nie. Zmienia wersję w zależności od słuchacza, tak jakby nie mogła się zdecydować, która z nich jest bardziej przekonująca i w którą słuchacz bardziej będzie skłonny uwierzyć, mówił policji Andrew, młodszy z jej synów. A siostra dodała, kiedy Michelle mówi, to niemal zawsze kłamie. Nielepsze zdanie miała o kobiecie rodzina Grega. Brat nie mógł uwierzyć, że wybrał sobie na żonę osobę taką jak ona. Wyuzdaną, zakłamaną materialistkę. Ostrzegał go przed nią, ale był zaślepiony i nie słuchał. Być może dawała mu taki rodzaj ekscytacji, której nie znał, a potrzebował w swoim życiu silnych emocji. Kiedy pierwszy raz ją spotkałam, poczułam zło. Coś ewidentnie było z nią nie tak, mówiła natomiast jego siostra. Skłócała go z nami, szpąciła, uwodziła mojego męża i zawsze starała się przedstawić mnie w złym świetle. Kiedy chciałam coś zrobić dla brata, na przykład z okazji urodzin, Michelle oferowała pomoc, ale potem zawsze okazywało się, że było zupełnie odwrotnie niż mówiła. Potrawa, którą uznawała za jego ulubioną, była najbardziej znienawidzoną. Potem wszystkiego się wypierała, robiąc za mnie wariatkę. Detektywi mieli podobne odczucia. Też uważali, że Michelle robi z nich durni. Tym bardziej, że 3 listopada przyszły wyniki sekcji, a te były sprzeczne ze zeznaniem żony. Zdaniem lekarzy, Greg z całą pewnością nie zrobił sobie tego sam. Nie mógł oddać strzału. Oddano go bowiem ze zbyt dużej odległości, nie mniejszej niż 30 i nie większej niż 46 cm, co potwierdzały także badania kryminalistyczne. Co ciekawe, wykluczała to jeszcze jedna okoliczność. W chwili tragedii mężczyzna głęboko spał. W jego organizmie wykryto bowiem środki uspokajające. Michelle z premedytacją ich okłamała. I detektywi byli już teraz tego całkowicie pewni. W ich głowach od razu zapaliła się czerwona lampka. Bo czy przypadkiem nie było tak, że córka pary przespała całe zdarzenie? Przecież było głośno, telewizor grał na maksa. Może ona również była pod wpływem jakichś środków. Niestety na badania było już wtedy za późno. Niemniej po nitce do kłębka, policja powoli zaczęła odkrywać motyw. Przeglądając konta bankowe małżonków, śledczy zrozumieli, że mogło chodzić o pieniądze. Dzień po tragedii, 14 października 2011 roku, małżonkowie mieli w końcu zapłacić za zbudowany na zamówienie dom. Złożyli wniosek o kredyt hipoteczny, a do jego zabezpieczenia podali konto, na którym miało być 141 tysięcy dolarów. Okazało się jednak, że kwota ta została sfałszowana. Na koncie było zaledwie 10 tysięcy. Michelle spotkanie z pożyczkodawcą, jak wiemy, tego samego dnia odwołała. Tak więc nikt nie doszukał się przekrętu. Ten wyszedł na jaw dopiero wtedy, gdy agentów odwiedziła policja. Poza tym, pomimo iż Greg w samym tylko 2011 roku zarobił około 850 tysięcy dolarów, na wspólnym koncie małżonków próżno było szukać oszczędności. Na początku października mieli na nim zaledwie 1000 dolarów. W sumie na wszystkich kontach nieco ponad 28 tysięcy. A to było zdecydowanie zbyt mało, by zapłacić umówioną wcześniej zaliczkę za dom. Wszystko wskazywało więc na to, że Michelle wydawała ogromne sumy za plecami męża. Bo przecież gdyby Greg zdawał sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej rodziny, nie mówiłby z takim entuzjazmem o wymarzonym domu i rychłej przeprowadzce. Detektywi, dowiadując się o tym, zaczęli sądzić, że 13 października 2011 roku Greg w końcu odkrył prawdę. Przeglądał przecież dokumenty związane z finalizacją zakupu. Zobaczył, że na koncie nie ma pieniędzy. W efekcie doszło do awantury. Greg zagroził rozwodem, a Michelle nie wytrzymała. Miała w tym interes, bo była beneficjentką wszystkich jego polis, a tych miał 3. Mężczyzna był ubezpieczony na łączną sumę 800 lub, jak podają inne źródła, 850 tysięcy dolarów. Co ważne, ostatnia z nich, na 150 tysięcy, została zakupiona na zaledwie 2 miesiące przed tragedią, w sierpniu. A jak wiemy, Michelle uwielbiała życie w luksusie i nie chciała z tego rezygnować. Mogło być więc również tak, że doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że gdy Greg w końcu zajrzy na wspólne konto, wścieknie się i ją zostawi. Dlatego postanowiła go ubiec. Zorganizowała środki na senne, a potem, krok po kroku, zrealizowała plan. Było to dość przekonujące, bo kuzynka kobiety w jednej z rozmów z policją wspomniała, że jej ciotka nawet tak żartowała, i to 2 dni przed tragedią. Powiedziała, że się go pozbędzie, a za pieniądze z jego polisy kupi sobie w Meksyku dom. Poza tym, rozmowy z bliskimi wyraźnie wykluczały, by Greg mógł sam wziąć coś na sen. Jego była żona Kathy, z którą był przez bodaj 10 lat, uparcie powtarzała, że był przeciwny nawet aspirynie. Nie wziąłby jej nawet, gdyby chodziło o życie. Odmówił wykupienia recepty nawet po operacji gardła, mówiła policji. Co innego Michelle. Miała problem z plecami i ramionami. Chodziła od lekarza do lekarza non-stop, a w jej mieszkaniu można było znaleźć specyfiki właściwie na wszystko. Mówili jednym głosem ci, co ją znali, a kuzynka dodała. Raz zostałam u nich na noc. Miałam trochę problemów i byłam zestresowana. Michelle to zobaczyła i zapytała, czy chce, by dorzuciła mi czegoś na relaks do drinka. Zgodziłam się. Obudziłam się dopiero wieczorem następnego dnia. 9 stycznia 2012 roku Michelle została aresztowana. Szła właśnie na zajęcia fitnessu do studia Lifetime Fitness we Flower Mound. Jeszcze tego samego dnia postawiono ją w stan oskarżenia. Nie tylko za to, co zrobiła mężowi, ale także za fałszywe zeznania. Od początku, jak mantrę, powtarzała to, co mówiła wcześniej. Zarzekała się, że jest niewinna. Niczego mężowi nie podała, nic mu nie zrobiła. Chciała tylko chronić córkę. Twierdziła, że Greg od jakiegoś czasu cierpiał na bezsenność. Regularnie przyjmował więc leki. Tydzień później, 17 stycznia, Michelle wyszła z więzienia za kaucją. Za wolność zapłaciła 85 lub, jak podają inne źródła, 82 tysiące dolarów. Na nogę założono jej bransoletkę z GPS-em, a przy wyjściu towarzyszył jej prawnik imieniem Kenneth. Przyjaciel rodziny, mężczyzna, który bywał w ich domu często. Prowadził sprawę rozwodową Grega, zajmował się podziałem opieki nad ich dzieckiem. Mężczyzna, którego Greg uważał za przyjaciela. Po opuszczeniu więzienia Michelle wróciła do dawnych nawyków i znowu zaczęła zachowywać się podejrzanie. Swoje kroki niemal od razu skierowała do firmy ubezpieczeniowej, gdzie, kłamiąc, zażądała wypłaty pieniędzy. Na szczęście agent szybko zorientował się, z kim ma do czynienia. Powiadomił policję, a próba wyłudzenia pieniędzy została udaremniona. Później, by uniknąć podobnych sytuacji, bo jej sprawa odbiła się naprawdę głośnym echem w całych Stanach, Michelle zmieniła personalia. Od tej pory przedstawiała się wszystkim jako Shelley Williams i w taki sposób znalazła pracę w okolicznym klubie fitness, gdzie prowadziła zajęcia. Wkrótce weszła w nowy związek. Około czerwca, a więc 8 miesięcy po stracie męża, ogłosiła na swoim Facebooku, że znowu jest zakochana. Zaczęła spotykać się z Jeanem, atrakcyjnym, wysokim, byłym kulturystą, który pracował jako trener personalny. Ich związek od początku budził kontrowersje. I to nie tylko ze względu na znaczną różnicę wieku. Michelle była bowiem starsza od swojego wybranka o 12 lub, jak podają inne źródła, o 15 lat. Szokujący dla otoczenia był przede wszystkim fakt, że Jean był najlepszym przyjacielem jej starszego syna Lee. Chłopak przychodził do jej domu od lat. Bywał na zabawach, grillach, zawodach pływackich, które ona i Greg organizowali dla kolegów swoich dzieci i miał doskonały kontakt z jej mężem. Trudno powiedzieć, kiedy ich miłość rozkwitła. Może kobieta podobała się Jeanowi już wcześniej, a może to Michelle go uwiodła? Jedno jest pewne. Gdy sekretny romans ujrzał światło dzienne, przyjaźń Jeana i Lee definitywnie się zakończyła. Chłopak poczuł się tą nielojalnością bardzo skrzywdzony. Tym bardziej, że oboje nie mieli żadnych wyrzutów sumienia, a jeszcze w tym samym miesiącu, korzystając zapewne z pieniędzy Grega, otworzyli swoje własne studio fitnessu, gdzie z zaangażowaniem prowadzili zajęcia. Na temat nowego przedsięwzięcia było w okolicy głośno. Para promowała się w internecie. Udzieliła nawet wywiadu jednej z gazet. Nikt nie powiązał wtedy tej uśmiechniętej sportsmenki ze sławną Michelle. Dla nich była przecież zupełnie niegroźną i nieznaną Shelley Williams. W międzyczasie Michelle dużo imprezowała. Dorabiała też sobie w nocnym klubie. Tymczasem policja miała twardy orzech do zgryzienia. Michelle ewidentnie była winna. Oni jednak nie mieli na nią żadnych fizycznych dowodów, odcisków palców, DNA. Te zostały przecież, jak sama przyznała, wytarte chusteczkami do dezynfekcji, które spuściła w toalecie. Innych dowodów, chociażby z prześcieradła, nie było. Zniszczono je bowiem w trakcie nieumiejętnych oględzin. Poza tym istniał jeszcze jeden, bardzo ważny problem. Prokurator obawiał się, że sąd może nie przyjąć nagrań z przesłuchania Michelle i jej przyznania się do zatarcia śladów jako dowodu. W trakcie przesłuchania poprosiła bowiem o prawnika i to kilka razy, a detektyw mimo wszystko kontynuował przesłuchanie, choć było to niezgodne z prawami Mirandy, których swoją drogą śledczy jej nie przeczytał. To znaczy przeczytał, ale nie w tym momencie co potrzeba. Prawa Mirandy stanowią, że przesłuchiwany ma prawo zachować milczenie, bo wszystko co powie może być użyte przeciwko niemu w sądzie. Ma też prawo do porady adwokackiej przed jakimkolwiek zadawaniem pytań i jego obecności w trakcie całego przesłuchania. Jeśli zdecyduje się jednak rozmawiać bez niego, ma prawo w dowolnym momencie przestać odpowiadać na pytania. W takich okolicznościach sąd mógłby uznać, że wszystko, co powiedziała Michelle po pierwszej prośbie o adwokata, nie będzie się liczyć i zmieniające się zeznania, wraz z przyznaniem się do winy, nigdy nie ujrzą światła dziennego. Prokurator nie miał więc innego wyjścia, jak tylko zaproponować Michelle ugodę. 18 lat więzienia za manipulowanie dowodami. Jakby nie patrzeć, takie rozwiązanie było dla niej bardzo korzystne. Kwalifikacje czynu zmieniono, a ona mogła ubiegać się o zwolnienie warunkowe już po kilku latach. Dlatego 9 października 2013 roku, niewiele myśląc, ją przyjęła. Po pobieżnym przesłuchaniu w obecności sędziego, miała udać się prosto do więzienia. Ale wtedy zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem. Powiedziała, że jest w ciąży z bliźniakami, a ciąża jest zagrożona. Sędzia odroczył więc ogłoszenie wyroku i osadzenie jej w zamknięciu do rozwiązania do 21 kwietnia 2014 roku, by mogła w spokoju urodzić i zająć się dziećmi w ich pierwszych miesiącach. W efekcie Michelle ponownie znalazła się na wolności. Przeszczęśliwemu Jeanowi pokazała zdjęcia z USG, a on nie mógł uwierzyć, że zostanie ojcem. Choć nigdy nie był z ukochaną u lekarza, bo wizyty wypadały akurat wtedy, gdy pracował, zdawała mu z nich bardzo szczegółowe relacje. W trakcie ciąży bardzo zbliżyła się do Boga. Każdego dnia studiowała Biblię, bo jak mówiła, chciała dobrze wypaść na procesie. Co ciekawe, mimo zagrożenia, wciąż bardzo dobrze się czuła. Jej brzuch rósł wolno, żeby nie powiedzieć wcale. W okolicy Bożego Narodzenia zapragnęła wyjechać na wakacje do południowego Teksasu, do Galveston. zapytała sędziego o pozwolenie, ale odmówił, bo nie dość, że zgodnie z przedstawioną przez nią dokumentacją medyczną miała być już w 8 miesiącu ciąży, a taka podróż mogła być więc niebezpieczna. To jeszcze miasto znajdowało się zdecydowanie zbyt blisko granicy z Meksykiem. Istniało spore ryzyko, że może uciec. Co zaskakujące, niedługo później, 30 stycznia 2014 roku, Michelle oznajmiła, że w okolicy Bożego Narodzenia ciążę straciła. Jeszcze tego samego dnia osadzono ją w policyjnym areszcie, bo odroczenie sprawy do rozwiązania w takich okolicznościach przestało obowiązywać. Zadzwoniła wtedy z płaczem do swojego chłopaka. Telefon był oczywiście na podsłuchu, tak więc szybko wyszło na jaw, że jemu przedstawiła tę historię nieco inaczej. Zanosząc się płaczem powtarzała, że stało się to w policyjnym areszcie, choć takich raportów nigdy nie odnaleziono. Sędziemu to wszystko zaczęło śmierdzieć. W ciąży uwierzył jej na słowo. Dokumentacja, którą mu przedstawiła, wydawała się wiarygodna. Nie kopał więc głębiej. Teraz miał jednak coraz więcej wątpliwości. Tym bardziej, że pewne zastrzeżenia co do Michelle miała również kuratorka, która nadzorowała jej GPS. Kobieta pewnego dnia zauważyła niepokojące wahania w urządzeniu. Wyglądało to tak, jakby Michelle przez wiele godzin nie ruszała się z miejsca. I to dosłownie. Bransoletka była bowiem wrażliwa nawet na najmniejszą zmianę pozycji, chociażby w trakcie snu. Tak więc, żeby osiągnąć taki efekt, Michelle musiałaby przez kilkanaście, a nierzadko i kilkadziesiąt godzin, nieruchomo leżeć na kanapie czy siedzieć na krześle. A to było bardzo dziwne. Zaczęła więc dokładnie przeglądać wszystkie sygnały, a wtedy zauważyła, że podobnych przestojów było więcej. Bransoletka nie ruszała się z miejsca przez 26 dni w listopadzie i aż 23 dni w grudniu. Idąc tym tropem dalej, odkryła, że Michelle w trakcie rzekomej ciąży wielokrotnie bywała w klubach dla panów i co najważniejsze, ani razu nie była u lekarza. Od sierpnia 2013 roku do stycznia 2014 roku żadna placówka nie zanotowała też faktu, by była w ciąży. Tym bardziej zagrożonej i z bliźniakami. Michelle kłamała i to nie pierwszy raz. W jednym z wywiadów jej siostra wyznała, że robiła już tak w przeszłości i wcale nie była zaskoczona, że znowu posunęła się do takiej manipulacji. Zawsze, gdy chciała zwrócić na siebie uwagę, mówiła, że straciła dziecko. Tłumaczyła. Kłamie zawsze, gdy otwiera buzię. I była to niestety prawda, bo Michelle ponownie zaskoczyła wszystkich wokół. 5 lutego 2014 roku, 5 dni przed tym, jak miała rozpocząć odbywanie kary 18 lat, na które się zgodziła na mocy ugody, udzieliła szokującego wywiadu dla lokalnej gazety Fort Worth Star-Telegram. W jego trakcie powiedziała, że jest niewinna. Zgodziła się na ugodę tylko dlatego, że oczekiwała szybkiego, warunkowego zwolnienia. Ale to nie było wszystko. Dzień później spotkała się również z dziennikarzami programu 48 godzin, gdzie nie tylko powtórzyła to samo, ale i dodała, że być może wie, kto był włamywaczem. Greg to był niesamowity człowiek. Tęsknię za jego niebieskimi oczami. Kochał mnie i naszą córkę. Byliśmy tacy szczęśliwi. Za 2 dni mieliśmy zamknąć budowę domu. Mieliśmy mieć piękny basen. Jestem niewinna. Zgodziłam się na ugodę tylko dla niższego wyroku. Liczę, że wyjdę za jakieś 2,5 roku. Wiem, kto to mógł być. Ktoś z rodziny? Dopytywał dziennikarz. Możliwe, odpowiedziała. Ta osoba pozwala mi tu być i brać na siebie winę. Prokurator, dowiadując się o tym, natychmiast złożył wniosek o anulowanie ugody. 10 lutego stanęła przed sądem i pod przysięgą wróciła do wersji o włamywaczu. Nie jestem winna i nie mogę odpowiadać na pytania tak, jak sobie tego życzysz, powiedziała. Sądzę, że Greg usłyszał, że ktoś wchodzi do domu, dlatego sięgnął do sejfu, by się bronić. Intruz był jednak od niego szybszy. Wydaje mi się, że podbiegł i zabrał ją z sejfu przed nim. Trudno mi wyjaśnić, dlaczego jej użył. Sędzia jej jednak nie uwierzył. Anulował ugodę, zrezygnował ze sprawy i wyznaczył nowy termin rozprawy na 23 września 2014 roku. Sprawiedliwość może być ślepa, ale nie jest ani głucha, ani głupia. Nie możesz igrać z wymiarem sprawiedliwości. Przywracam cały akt oskarżenia, dodał na odchodne. Teraz Michelle groziło już nie 18 lat, a dożywocie. 6 marca kobieta stanęła przed sądem w sprawie kaucji. Wyszło wtedy na jaw wszystko to, co wyprawiała będąc na wolności wcześniej. Fałszywe nazwisko, nocne kluby, romans z przyjacielem syna, kłamstwo o ciąży, wpisywanie do komputera haseł typu jak żyć jako zbieg, zorganizowanie fałszywego aktu urodzenia, założenie strony ze zdjęciami za płatną subskrypcję i ściąganie z kostki nadajnika GPS. Bo tak, Michelle nauczyła się go ściągać. Kuratorka dotarła do informacji, że któregoś dnia Michelle poprosiła jednego z pracowników, by poluzował jej nieco bransoletkę. Powiedziała, że w ciąży bardzo puchną jej kostki, sprawia jej więc wielki ból. Pracownik spełnił jej prośbę, a ona to wykorzystała. Moja matka przechwalała mi się tym, że nauczyła się ściągać bransoletkę pod prysznicem. We wrześniu 2013 roku, podczas spotkania rodzinnego, po prostu wyciągnęła ją z torebki i mi pokazała, mówił jej syn. Przesłuchiwany Jean, jej chłopak, również pod wpływem nacisku wyznał, że owszem, pojechali na wakacje do południowego Teksasu, mimo braku zgody ze strony sędziego. Choć nie bardzo chciał zeznawać przeciwko ukochanej, przyznał się, że wiedział o tym, że nie nosi nadajnika. 30 maja 2014 roku, w obawie przed możliwością ucieczki, kaucję podniesiono do 850 tysięcy dolarów. Sądzono, że takiej kwoty nie zdoła uzbierać. I nie uzbierała. Ale nawet wtedy Michelle miała wokół siebie grono ludzi, gotowych zapłacić za jej wolność. Para, która brała udział w prowadzonych przez nią zajęciach fitnessu, zaoferowała, że wpłaci za nią 25 tysięcy dolarów. Pieniądze, które otrzymała po śmierci ojca. Wniosek o wyłączenie z materiału dowodowego nagrania z przesłuchania, na którym Michelle przyznaje się do fałszowania dowodów, 7 sierpnia został odrzucony, bo udowodniono, że detektyw traktował ją wówczas jako ofiarę, niepodejrzaną, i przeczytał jej prawa Mirandy. Kobieta stanęła przed sądem tak jak planowano, 23 września 2014 roku. 45-latka wyglądała inaczej niż wcześniej. Zniknęła jej cała pewność siebie. Na twarzy próżno było szukać uwodzicielskiego, zalotnego uśmiechu. Ubrana w czerwony, rozpięty sweterek, pod który założyła czarną bluzkę w białe groszki, z nieułożonymi włosami, prawie bez makijażu, wyglądała jak cień dawnej siebie. Na sali od początku wrzało. I to nie tylko za sprawą Michelle, która znowu wycofała się z wersji o włamaniu. Zdecydowała się nie zeznawać w swojej sprawie, a jej obrona nie powołała żadnych świadków. To, co powiedział jej młodszy syn Andrew, pierwszy świadek, było zdecydowanie bardziej zaskakujące. Dosłownie wbiło wszystkich w fotele i pozostawiło w osłupieniu na długie godziny. 14 października, a więc dzień po tragedii, matka powiedziała mu, że policja kazała jej kłamać. Mówić, że Greg zrobił to sobie sam, choć tak naprawdę doszło do włamania. Po kilku tygodniach zmieniła jednak wersję. Utrzymywała, że to Greg, a potem znowu zmieniła zdanie mówiąc, że tamtej nocy doszło między nimi do bójki. Choć czuł, że to nienormalne i że matka go okłamuje, nie chciał wierzyć w jej winę. Uwierzył w nią dopiero kilka tygodni później. Matka poprosiła go o pomoc w posprzątaniu domu, a on przyjechał. W domu był jeszcze jego starszy brat, dlatego w pewnym momencie wyciągnęła go na zewnątrz, mówiąc, że chce porozmawiać na osobności. Powiedziała mu wtedy, że potrzebuje jego pomocy. Chce, by kupił jakiś za duży na siebie sweter. Trzymał go w worku na śmieci i przez ten worek go dotykał, by nie zostawił na nim swojego DNA. Potem udał się w ustronne miejsce. Pobrudził prochem i podrzucił go do auta Kati, byłej żony Grega. Włóż go pod tylne siedzenie, a potem zadzwoń anonimowo na policję, by samochód przeszukano. Poproś o pomoc kolegów, żebyś nie miał problemów. Powiedziała konspiracyjnym szeptem, a on się zgodził. Nie zamierzałem tego robić, ale się zgodziłem, bo uznałem, że najlepiej będzie, jak przytaknę i odejdę, bo ona przechodzi załamanie. Naprawdę tak sądziłem, bo raz płakała, raz bardzo się śmiała. To był naprawdę roller coaster przeróżnych emocji. Ale ona po tygodniu lub dwóch wróciła do tematu. Powiedziała, że skoro ja się tym nie zająłem, to ona to zrobi. Kupiła już nawet w Walmarcie dwa swetry. Na koniec dodał coś, co zaszokowało wszystkich. Zadała mi pytanie, czy sądzisz, że Lee mógł to zrobić? Lee mógł być intruzem. Chodziło jej o mojego starszego o 2 lata brata, z którym pokłóciła się dzień wcześniej. Chciała go wrobić. Chciała wrobić własnego syna. Była aż tak wyrachowana. To pytanie złamało mi serce. Dlatego się już więcej do niej nie odezwałem, a w styczniu poszedłem z tym do prokuratury. Matka Grega Betty przed sądem zeznała, że synowa nigdy do niej nie zadzwoniła. Nigdy więcej jej nie widziała. Szybko zorganizowała kremację, ale nie stypę i ceremonię pożegnalną. Sami musieli ją zorganizować, a ona nawet się na niej nie pojawiła. Mój syn był podekscytowany nowym domem, wielkim akwarium, jakie miał sobie w nim postawić, życiem, jakie prowadził, a ona to zniszczyła. Zniszczyła rodzinę swoją i naszą. Greg kochał cię i ci ufał, a teraz Grega nie ma. Nigdy nie zobaczy, jak dorastają jego córki, mówiła ze łzami w oczach. Niemniej szokujące było zeznanie siostry Grega. Kobieta przyznała, że od lipca podejrzewała szwagierkę o to, że to ona odebrała życie jej mężowi. Jej mąż, 50-letni Bryn, zginął zaledwie 10 miesięcy przed Gregiem, w niemal takich samych okolicznościach, w dokładnie ten sam sposób. Pracował wtedy w firmie jej brata, a ten wysłał go w podróż służbową do Waco firmowym pick-upem. 20 grudnia 2010 roku pojechał autostradą 34, tak jak kazała mu Michelle, bo to ona organizowała wówczas trasy pracownikom. Jego auto jednak po 45 minutach nagle zjechało na pobocze. Znaleziono je kilka godzin później, obok widocznej z daleka wieży strażniczej. Uznano, że odebrał sobie życie. Pożegnał się z nią normalnie. Dała mu pojemnik z jagodowymi babeczkami, a on pocałował ją, mówiąc, że nie może się doczekać powrotu. Był szczęśliwy. Kilka tygodni wcześniej zapłacił krocie za nowe licówki. Kupił świąteczne prezenty dla dzieci. Michelle stwierdziła, że cała rodzina była załamana. Ostatecznie jednak zaakceptowała wersję policji, mimo iż wątpliwości budził fakt, że Bryn nie zostawił żadnej notatki z pożegnaniem. Ale tylko do czasu. Bo gdy oskarżono Michelle, wszystko zaczęło im się układać w jedną całość. Michelle, moja szwagierka, załatwiła wszystkie formalności. Już na drugi dzień zorganizowała kremację, podkładając mi dokumenty do podpisania, mówiła siostra Grega. Byłam w rozpaczy i nawet ich nie czytałam. Myślałam, że chce mi pomóc, okazuje współczucie, ale najwyraźniej chciała się pozbyć dowodów. Potem odciągała ode mnie policję. Mówiła, żeby dali mi spokój, bo ciężko to znoszę i wszystko konsultowali tylko z nią. Być może fakt, że nosimy to samo imię, ja również nazywam się przecież Michelle, sprawił, że to z nią, a nie mną się kontaktowano. Brała aktywny udział w śledztwie. Utwierdzała policję w przekonaniu, że mają rację, że nie było żadnych osób trzecich. Jakby tego było mało, strasznie histeryzowała, Płakała nad jego losem, ale tylko w towarzystwie policjantów. Gdy wychodzili, w sekundę wracała do siebie. Zachowywała się tak, jakby wszystko udawała. Cały czas wmawiała mi, że Bryn pokłócił się poprzedniego dnia z Gregiem i że Greg czuje się wszystkiemu winny. Sądzę, że to właśnie ona wmawiała mojemu bratu winę, by odciągnąć od siebie podejrzenia. Bryn był najlepszym przyjacielem Grega i z tego, co później udało mi się odkryć, szpiegował Michelle. W jego telefonie znalazłam jej zdjęcia, zrobione z ukrycia. Może coś na nią miał, dlatego był dla niej niewygodny, kontynuowała siostra Grega w emocjach. Sprawę zamknięto tydzień później, a rodzinie, mimo iż bardzo tego chciała, nie pokazano żadnych zdjęć z miejsca zdarzenia. Jeden ze współpracowników Bryna, który przyszedł odebrać służbowy samochód, był jednym z nielicznych, który na własne oczy widział auto. Spodziewałem się większego bałaganu, a tam było tylko kilka plamek. Zagłówek, przednia szyba, deska rozdzielcza. Wszystko było czyste, mówił. Wątpiących w ustaloną wersję wydarzeń było więcej. I to co ciekawe, w rodzinie samej Michelle. Tego dnia zachowała się dziwnie, przyznał w wywiadzie dla jednej z gazet brat kobiety, którego swoją drogą policja nigdy w sprawie Bryna nie przesłuchała. 20 grudnia zadzwoniła do mnie 7 lub 8 razy, mówiąc, że bardzo martwi się o Bryna, bo nie ma z nim kontaktu przez cały dzień. Przynajmniej 6 razy powtarzała, że jest na zakupach w Targecie. Nigdy wcześniej do mnie nie dzwoniła, tym bardziej w takiej sprawie. Widziałem tego człowieka może raz w życiu. Powtarzała, że jest na zakupach tyle razy, że chyba zadzwoniła tylko po to, bym to zapamiętał, żebym dał jej alibi. Mówił mężczyzna, którego imienia nie podano do wiadomości publicznej. Mimo wielu wątpliwości, jakie trapią rodzinę, sprawy jak dotąd nie otwarto ponownie. Mimo iż w raporcie napisano, że Bryn użył prawej ręki, choć był leworęczny. 95% tego, co mówi Michelle, to kłamstwa. Pozostałe 5 budzi wątpliwości. Kłamała w sprawie, a kiedy wszystkim wydawało się, że przestała, kłamała dalej, mówił prokurator. O ciąży, lokalizatorze. Starała się też wrobić we wszystko niewinne osoby. Jest taka arogancka, tak przekonana o swojej mocy manipulowania i przekonywania ludzi do tego, co chce. W jej fantastycznym świecie prawe jest lewe, a lewe jest prawe. Góra jest dołem, a dobro złem. Nie dajmy się w ten jej fantastyczny świat wciągnąć. Nie pozwólmy, by uszło jej to na sucho. 29 września 2014 roku Michelle została skazana na 60 lat z możliwością warunkowego zwolnienia po 30 latach, dodatkowo na 10 lat za fałszowanie dowodów. Oba wyroki biegną równolegle. Uznano, że wbrew temu, co mówiła obrona, Michelle była winna. Tamtej nocy Greg odkrył jej kłamstwa. Zorientował się, że zafałszowała dokumenty, na mocy których mieli wziąć pożyczkę i wpłacić pieniądze na dom. Michelle miała wszystko, ale pewnego dnia zapragnęła więcej. Zrobiła to wszystko dla pieniędzy z jego ubezpieczenia. Chciwość. Zadziałał stary jak świat motyw, czyli pieniądze, mówił sędzia. Gdy kobieta usłyszała wyrok, zalała się łzami. Było to dla niej dość nietypowe, bo przez cały proces nie wykazywała najmniejszych emocji. 22 grudnia 2016 roku złożyła apelację, ale ta została odrzucona. Synowie Michelle do dziś mają straszną traumę. Andrew nie potrafi się zakochać. Patrzy na matkę i wydaje mu się, że wszystkie kobiety są takie same. Kłamią i zdradzają. Matka od dzieciństwa bardzo nas kontrolowała. Wymuszała na nas rzeczy łzami, manipulacjami, kłamstwami wymyślonymi na poczekaniu. Jest osobą, która będzie tobą tak długo manipulować, aż cię przekona do swoich racji. Będziesz jej potrzebny tylko wtedy, gdy będzie miała z ciebie jakąś korzyść. Jest bardzo samolubna. mówił. Słowo mama ma dla mnie większe znaczenie niż słowo matka, powiedział starszy syn Li. Ona jest moją matką, ale nigdy nie będzie moją mamą.